bykami. Od tego bowiem są inni ludzie płatni i bynajmniej nie cieszący się publicznym szacunkiem. Ramzes albo nie słyszał tych rozmaitych zdań, albo nie zwracał na nie uwagi. W jego pamięci z widowiska utrwaliły się dwa epizody. Asyryjczyk wydarł mu zwycięstwo nad bykiem i umizgał się do Kamy, która bardzo życzliwie przyjmowała jego zaloty. Ponieważ nie wypadało mu sprowadzać do siebie fenickiej kapłanki, więc pewnego dnia wysłał do niej list, w którym donosił, że chce ją zobaczyć i pytał, kiedy go przyjmie. Przez tego samego posłańca Kama odpowiedziała, że będzie czekać na niego dziś wieczorem. Ledwie ukazały się gwiazdy. Książę w największej tajemnicy, według swego przekonania, wysunął się z pałacu i poszedł. Ogród świątyni Astoret był prawie pusty, szczególnie w okolicach otaczających dom kapłanki. Dom był cichy i paliło się w nim zaledwie parę światełek. Kiedy książę nieśmiało zapukał, kapłanka otworzyła mu sama. W ciemnym przysionku ucałowała mu ręce, szepcąc, że umarłaby, gdyby wtedy w cyrku rozjuszone zwierzę zrobiło mu jaką krzywdę. Ale teraz musisz być spokojna, odparł z gniewem następca, skoro ocalił mnie twój kochanek. Kiedy weszli do komnaty oświetlonej, książę spostrzegł, że Kama płacze. Cóż to znaczy? Zapytał. Odwróciło się ode mnie serce pana mego, rzekła. A może i słusznie. Następca gorzko roześmiał się. Więc już jesteś jego kochanką? Czy dopiero masz nią zostać, ty święta dziewico? Kochanką? Nigdy. Ale mogę zostać żoną tego strasznego człowieka. Ramzes zerwał się z siedzenia. Śpię? Zawołał. Czy Set rzucił na mnie przekleństwo? Ty, kapłanka, która pilnujesz ognia przy ołtarzu Astoret i pod grozą śmierci musisz być dziewicą, ty wychodzisz za mąż? Zaprawdę fenickie kłamstwo gorsze jest, aniżeli opowiadają o nim ludzie. Posłuchaj mnie, panie, rzekła ocierając łzy, i potęp, jeżeli zasłużyłam. Sargon chce mnie pojąć za żonę, za swoją pierwszą żonę. Według naszych ustaw kapłanka w bardzo wyjątkowych wypadkach może zostać żoną, ale tylko mężczyzny pochodzącego ze krwi królewskiej. Sargon zaś jest powinowatym króla Assara. I ty wyjdziesz za niego? Jeżeli najwyższa rada kapłanów tyryjskich rozkaże mi, co pocznę? Odparła, znowu zalewając się łzami. A cóż tę radę może obchodzić Sargon? Spytał książę. Podobno obchodzi ją bardzo wiele, mówiła z westchnieniem. Fenicję mają podobno zabrać Asyryjczycy, a Sargon ma zostać jej satrapą. Tyś oszalała, zawołał książę. Mówię, co wiem. Już w naszej świątyni po raz drugi zaczynają się modły o odwrócenie nieszczęścia od Fenicji. Pierwszy raz odprawiliśmy je, nimeś ty przyjechał do nas, panie. Dlaczego znowu teraz? Bo podobno w tych dniach przybył do Egiptu chaldejski kapłan Istubar z listami, w których król Assar mianuje Sargona swoim posłem i pełnomocnikiem do zawarcia traktatu z wami o zabór Fenicji. Ależ ja... Przerwał książę. Chciał powiedzieć, nic nie wiem, lecz wstrzymał się. Zaczął się śmiać i odparł. Kamo, przysięgam ci na cześć mego ojca, że dopóki ja żyję, Asyria nie zabierze Fenicji. Czy to dość? O panie, panie, zawołała, upadając mu do nóg. Więc chyba teraz nie zostaniesz żoną tego gbura. Och, otrząsnęła się. Czy możesz o to pytać? I będziesz moją? Szepnął książę. Zatem chcesz mojej śmierci? Odparła przerażona. Ha, jeżeli tego chcesz, jestem gotowa. Chcę, żebyś żyła, szeptał roznamiętniony. Żyła należąc do mnie. To być nie może. A najwyższa rada kapłanów tyryjskich może mnie tylko wydać za mąż. Wszak wejdziesz do mego domu. Gdybym weszła tam nie jako żona twoja, umrę. Ale jestem gotowa nawet na to, aby nie ujrzeć jutrzejszego słońca. Bądź spokojna, odpowiedział z powagą książę. Kto posiadł moją łaskę, nie dozna krzywdy. Kama znowu uklękła przed nim. Jak się to może stać? Spytała, składając ręce.